Lewica jako pokusa jednolitości, analiza myśli Erika von Kuchnelt-Leddichna. Gdy Erik von Kuchnelt-Leddin pisze o lewicy, nie ma na myśli partyjnego szyldu, lecz pewną strukturę umysłu. To mentalność, która w jego ujęciu rusza w świat z trzema ideami splecionymi w jeden warkocz. Równością, tożsamością i totalną władzą państwa. W języku autora, równość nie jest cnotą równych szans, lecz impulsem do zrównywania, który nie toleruje różnicy. Tożsamość nie jest stabilną samoświadomością, lecz projektem uniformizacji. Państwo natomiast nie jest strażnikiem ładu, lecz opatrznościowym reżyserem życia od kołyski po grób. Na końcu tej drogi czeka totalitaryzm. Nie wypadek przy pracy, lecz logicznie domknięty nawias. Taka jest główna teza niniejszej analizy. Najpierw uporządkujmy pojęcia i źródła, by następnie zrekonstruować szlak genealogiczny tej idei. Od taborytów, przez rewolucję francuską, aż po marksizm, faszyzm i narodowy socjalizm. Czynimy to śladem Kuchnelt-Leddichna, lecz w trybie historyka idei z notatnikiem empiryka. Po drodze wprowadzimy kontrapunkty z klasycznej literatury, Hannah Arendt o terrorze, Jacoba Talmona o demokracji totalitarnej czy Roberta Paxtona o naturze faszyzmu. Nie są to ozdobniki, lecz niezbędne punkty odniesienia. W optyce austriackiego myśliciela równość nie jest niewinnym dążeniem do sprawiedliwości, lecz dynamicznym paliwem masowych rewolucji. Jej logika nie zatrzymuje się na idei równego startu. Pędzi dalej, ku przymusowemu wyrównaniu mety, gdzie każda różnica statusu, talentu czy kompetencji staje się z definicji podejrzana. Demokratyczna zasada, jeden człowiek, jeden głos, staje się narzędziem, które świadomie unieważnia jakościowe dystynkcje, wiedzę, doświadczenie czy moralną zasługę. To nic nowego. Już Arystoteles i Polibiusz, w swojej teorii cyklicznego rozwoju ustrojów, czyli anacyklozy, ostrzegali, że tyrania rodzi się z nieumiarkowanej demokracji. Współczesna socjologia wprowadza tu jednak kluczowe rozróżnienie. Egalitaryzm występuje w dwóch odmianach, jako liberalny egalitaryzm szans oraz kolektywistyczny egalitaryzm wyników. Pierwszy poszerza pole wolności, drugi może je niebezpiecznie zawężać. Norberto Bobbio, klasyk myśli politycznej, definiował lewicę właśnie przez dążenie do zmniejszania nierówności. Przy czym nie mylił tego celu z przymusową uniformizacją. Chodziło mu raczej o taką dystrybucję szans i dóbr, która zapobiega rozrywaniu tkanki społecznej przez skrajne dysproporcje. Historia sama dostarcza argumentów, że idee egalitarne nie są biletem w jedną stronę. Skandynawskie państwa dobrobytu zdołały połączyć egalitarne mechanizmy redystrybucji z imponującą różnorodnością kulturową. Z drugiej strony, Jakobini w 1793 roku użyli hasła równości jako ideologicznego tarana do zniszczenia regionalnych i kulturowych odrębności Francji. To zestawienie pokazuje, że równość sama w sobie nie jest bramą do totalitaryzmu. Staje się nią dopiero wtedy, gdy zostanie nierozerwalnie spleciona z obsesją na punkcie jednolitej tożsamości. Słowo tożsamość w myśli Kuchnelt-Leddichna to semantyczna pułapka. Nie oznacza bowiem indywidualnego samookreślenia, lecz identytaryzm, projekt wtopienia jednostki w masę, gdzie jedność myli się z jednolitością. Historia dostarcza obrazów niemal teatralnych w swojej grozie. Masowe występy gimnastyczne Turnvereine w XIX-wiecznych Niemczech, defilady w Norymberdze czy rytualne komunistyczne masówki. Wszędzie tam wspólnota manifestuje spójność przez uniform, zsynchronizowany ruch i skandowane unisono. Tę dynamikę autor nazywa nostryzmem, od zaimka my, w którym indywidualne ja zostaje rozpuszczone w kolektywie. Każdy, kto ośmieli się wybić z tego chóru, automatycznie staje się zdrajcą. Kuchnelt-Leddin wprowadza tu kategorię nacjonalizmu identytarystycznego. Nie jest to umiłowanie ojczyzny ani obywatelski patriotyzm, lecz etniczna obsesja czystości, która stanowi prostą drogę do rasizmu. Przykłady historyczne dostarczają dowodów z brutalną szczerością. Taborzyci w XV-wiecznych Czechach, napędzani wizją eschatologiczną, wymordowali mieszkańców Chomutowa i Prachatic, ponieważ należeli do niewłaściwego narodu i stanu. Jakobini z kolei wypowiedzieli krucjatę językom regionalnym, czyniąc z francuskiego la langue républicaine, za której odrzucenie groziła deportacja. XX wiek doprowadził tę logikę do skrajności, gdy narodowy socjalizm uczynił z tożsamości etnicznej najwyższy absolut, przekształcając niemieckie Volk w kategorię polityczno-mistyczną. Kuchnelt-Leddin nie prosi o taryfę ulgową. Mówi ostro, z przekonaniem, że wielkie nowoczesne izmy ostatnich dwóch stuleci to ruchy masowe, które atakują osobowość i sakralizują państwo. Na tę listę wpisuje również faszyzm i nazizm, traktując je jako lewicowych konkurentów komunizmu. To właśnie ten gest. Przesunięcie narodowego socjalizmu do obozu lewicy budzi dziś największy opór w literaturze głównego nurtu. Tym bardziej domaga się on rzetelnej rekonstrukcji. Dlaczego autor upiera się przy lewicowości faszyzmu? Kluczem jest zmiana osi analizy. Nie jest ona ekonomiczna, lecz strukturalna. Dla niego liczą się identytaryzm, uniformizacja, wszechmocny statyzm i redukcja jednostki do numeru w kolektywie. Są to cechy, które lokuje po stronie lewej, gdyż to lewica historycznie dążyła do polityki mas i centralizacji władzy. Nazizm jawi się tu jako ruch plebejski i antyarystokratyczny, a nawet socjalistyczny w sferze gospodarki, poprzez de facto nacjonalizację decyzji, która podporządkowała własność prywatną woli państwa. Tę tezę należy jednak zderzyć z dominującą interpretacją naukową. Robert Paxton definiuje faszyzm jako polityczną praktykę napędzaną obsesją na punkcie upadku wspólnoty i kultem jedności. W tej siatce pojęciowej faszyzm należy do rodziny nieliberalnej skrajnej prawicy, która nienawidzi zarówno socjalistów za ich internacjonalizm, jak i liberałów za miękkość państwa. Nawet jeśli odrzucimy prowokacyjną klasyfikację Kuchnelt-Leddichna, warto docenić jej moc analityczną. Pokazuje ona bowiem, że nie każda własność prywatna jest bastionem wolności, jeśli realna władza decyzyjna spoczywa w rękach urzędników. Dla Erika von Kuchnelt-Leddichna demokracja nie jest bezbarwną procedurą głosowania, lecz ustrojem o własnej dynamice ideologicznej. W jego diagnozie z jednej strony kusi ona obietnicą partycypacji, z drugiej zaś nosi w sobie wbudowaną tendencję do uniformizacji. Opiera się bowiem na brutalnie prostej zasadzie ilościowej. Jeden człowiek, jeden głos. To liczba, nie jakość, decyduje o prawomocności. I właśnie tu kryje się zarodek kryzysu. Gdy arytmetyka staje się najwyższym kryterium, takie kategorie jak prawda, autorytet czy cnota mogą zostać unieważnione jednym pociągnięciem ręki większości. W klasycznym liberalizmie od Locke'a po Tocqueville'a wolność jednostki była tarczą chroniącą przed kaprysami tłumu. Obserwując amerykańską demokrację w latach 30. XIX wieku, Tocqueville ostrzegał przed tyranią większości, która mogłaby okazać się groźniejsza niż tyrania jednostki, bo trudniejsza do zidentyfikowania i zwalczenia. Demokracja, pozbawiona liberalnych hamulców, potrafi wytworzyć własną, subtelną formę opresji. Kuchnelt-Leddin podąża tym tropem, ale idzie znacznie dalej. Dla niego demokracja masowa, sprzężona z egalitaryzmem i relatywizmem, jest autostradą do totalitaryzmu. Hannah Arendt dostrzegała podobne ryzyko. W książce pod tytułem Korzenie totalitaryzmu podkreślała, że zatomizowane masy, pozbawione tradycyjnych więzi i autorytetów, są podatnym gruntem dla ruchów totalitarnych. Demokracja masowa, rozluźniając dawne więzi społeczne, mogła niechcący przygotować grunt pod dyktatury. Do tej mieszanki dochodzi kolejny element – relatywizm. Klasyczny liberalizm opierał się na pluralizmie wartości, który Isaiah Berlin definiował jako przekonanie, że różne, nieraz sprzeczne dobra mogą istnieć równolegle. Jednak w swojej spłyconej, masowej wersji pluralizm degeneruje się w relatywizm. W przekonanie, że każda opinia ma tę samą wartość, a prawda obiektywna po prostu nie istnieje. Dla Kuchnelt-Leddichna relatywizm jest szeroko otwartą furtką do tyranii. Skoro nie ma prawdy, pozostaje tylko wola większości. A gdy ta wola zostanie skonsolidowana i niemal zsakralizowana, nic nie powstrzyma jej przed zniszczeniem wolności. Krytycy wskazują jednak, że to zbytnie uproszczenie. Relatywizm nie musi prowadzić do totalitaryzmu. Może równie dobrze owocować pluralizmem, jeśli towarzyszą mu silne instytucje liberalne. Jacob Talmon w pracy pod tytułem The Origins of Totalitarian Democracy dodawał jednak istotne zastrzeżenie. Gdy demokracja utożsami się z prawdziwą wolą ludu, a każda opozycja zostanie uznana za zdradę, wówczas mamy do czynienia z demokracją totalitarną. Historia XX wieku dostarcza na to bolesnych dowodów. Republika Weimarska była demokracją, która za pomocą własnych mechanizmów wyborczych wyniosła do władzy partię totalitarną. W Związku Radzieckim rewolucja, która zaczynała się pod hasłem wyzwolenia, skończyła w gułagach. Ponieważ równość i wola ludu zostały utożsamione z absolutną wolą partii. Liberalizm bez demokracji degeneruje się w oligarchię. Demokracja bez liberalizmu bywa jak auto bez hamulców, które z pełnym impetem zmierza w stronę tyranii większości. Kuchnelt Ledin wielokrotnie powtarzał, że lewicowość nie jest wyłącznie zbiorem programów gospodarczych. Jego intuicja miała charakter antropologiczny. Lewicowość to przede wszystkim mentalność, która wyraża się w nieustannej podejrzliwości wobec różnic. W jego ujęciu lewicowy umysł rodzi się z resentymentu, czyli by odwołać się do nieczchego, z trwałego poczucia krzywdy wobec tych, którzy są bardziej. Nie chodzi tu wyłącznie o majątek, może to być przewaga intelektualna, estetyczna czy moralna. Bunt przeciwko hierarchii staje się tu namiętnością potężniejszą niż jakakolwiek wizja przyszłości. Współczesna psychologia polityczna dostarcza tu frapujących paralel. Badania prowadzone przez Karen Stenner pokazują, że autorytaryzm ma swoje lewicowe i prawicowe odmiany. Jego sednem jest fundamentalna nietolerancja dla różnorodności. Stenner podkreśla, że najsilniejszym predyktorem autorytaryzmu nie jest treść poglądów, lecz psychologiczna potrzeba jednolitości i porządku. To zdanie brzmi niemal jak parafraza myśli austriackiego filozofa. Podobnie Jonathan Haidt w książce pod tytułem Prawy umysł zauważa, że lewicowość szczególnie silnie odwołuje się do moralnych fundamentów równości i troski. Rodzi to szlachetną empatię, ale niesie też ryzyko, że każda hierarchia zostanie automatycznie uznana za opresję. Kuchnelt Ledin ująłby to znacznie mniej dyplomatycznie. Lewica nienawidzi różnicy, ponieważ każda różnica boleśnie przypomina jej o nierówności. Austriacki myśliciel idzie jednak dalej, w stronę antropologii religijnej. Twierdzi, że lewicowe ruchy są często formą religionsersatz, czyli substytutem religii. Wyposażają swoich wyznawców w rytuały, takie jak marsze i defilady, w dogmaty o nieomylności partii oraz w eschatologię, czyli wizję ostatecznego raju na ziemi. Lewicowy umysł pozbawiony transcendencji wypełnia pustkę świecką wersją mesjanizmu. W swojej głośnej pracy pod tytułem Leftism, From the Saddened Marx to Hitler and Marcuse, autor rozwija tezę, że nowoczesne ruchy lewicowe to heretyckie karykatury chrześcijaństwa. Do czego zatem służy nam dziś myśl Kuchnelt Leddichna? Służy temu, by włączyć alarm, gdy tylko poczujemy zapach jednolitości. Autor przypomina, że gdy równość mutuje w ideologię wyrównywania, tożsamość staje się uniformem, a państwo uzurpuje sobie rolę opatrzności. Wówczas osobowość zanika, a różnorodność staje się przestępstwem. Wtedy demokracja może urodzić swoje najbardziej niewdzięczne dzieci. Czy demokracja, uwolniona od liberalnych ograniczeń i zanurzona w relatywizmie, jest skazana na pożarcie samej siebie? A może, paradoksalnie, to właśnie kryzys tradycyjnych wartości i poszukiwanie nowych form tożsamości stanowią szansę na stworzenie bardziej inkluzywnego świata? Pytanie o przyszłość pozostaje otwarte. Odpowiedź zależy od naszej zdolności do krytycznej refleksji i nieustannego poszukiwania równowagi między wolnością a odpowiedzialnością. Między możliwością a koniecznością stoją bowiem instytucje, cnoty i kultura. I to o nie toczy się cała gra.